O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluch-Liński
i Łukasz Kanafa. Zapraszamy do godziny 15. Mamy dla Państwa trzy propozycje z kin i trzy propozycje z platform. A tymczasem zapraszamy do kina, gdzie zobaczyliśmy oprócz Dune, co oczywistość, mniej oczywiste filmy, ale w kinie w Lublinie będzie można oglądać m.in. Pianoforte, m.in. z udziałem twórców już w poniedziałek. Jak wam się podobało?
No, dzisiaj trochę taki film, gdzie i w kinie, i na platformach mamy dokument, który traktuje o muzyce, a bardziej o ludziach, którzy tę muzykę tworzą. I tak też jest z Pianoforte. Ja spodziewałem się bardziej muzycznego dokumentu, ale dobrze, że taki nie jest, bo poznałem uczestników konkursu chopinowskiego jako takich normalnych, zwykłych ludzi, ich życia codziennego, a nie tylko tego momentu, kiedy siadają za pianinem i grają muzykę, bo tego w tym serialu jest notabene najmniej.
W tym filmie jest najmniej.
Mamy to życie codzienne rzeczywiście, ale ono jednak jest podporządkowane temu konkursowi
tak.
Bardzo mocno.
Konkurs jest w tle, ale cały czas masz człowieka.
Przede wszystkim.
Wydaje mi się, że przede wszystkim ten dokument może ciekawić i interesować sposobem montażu. Dzięki temu ta opowieść jest naprawdę, thriller byłoby, czy też dreszczowiec byłoby nadużyciem, ale ogląda, czy kino akcji też byłoby nadużyciem, ale ogląda się z dużym zaciekawieniem, chociażby ze względu na to, że poznajemy te postaci w sposób przeglądowy, to znaczy nie jest tak, że poznajemy jedną postać przez cały film, tylko poznajemy bardzo wiele różnych postaci, poznajemy między innymi ich otoczenie, poznajmy przede wszystkim ich stosunek do tego, co robią, do tego, co konkursy chopinowskie, odbywające się nieprzerwanie od 27 roku co 5 lat w Warszawie i będące najważniejszym konkursem fortepianowym na całym świecie, do czego ich skłaniają. To są ludzie, którzy, owszem, jak Igo mówisz, podporządkowują całe swoje życie, nie mówiąc już tylko i wyłącznie o swoich sprawach zawodowych, ale chyba wszystkie, w związku także odpoczynki, także życie rodzinne, całą młodość, większość z nich także jest młodymi ludźmi, więc oni podporządkowują wszystko pod właśnie te 21 dni, bo właśnie w ciągu tylu dni w czterech etapach odbywa się konkurs, w którym wyłaniany jest przez jurorów ta osoba, ten zwycięzca, zwyciężczyni, która ma powody do dumy, bo to bardzo zaszczytny tytuł.
I czuć tę rywalizację w powietrzu. To jest jednak konkurs i trochę takie kino akcji się z tego robi, że kibicujemy, zaczynamy kibicować swoim, bo tam jest oczywiście wiele narodowości, poznajemy ich kulturę, zwyczaje i to jest piękne chyba w tym.
To jest piękne, ale też to, co mi się bardzo w tym filmie podobało i to, co dla mnie było wręcz uderzające, to ta scena, w której jedna z bohaterek mówi o tym, że możesz wygrać wszystkie te pieniądze i wydać je wszystkie na terapię, po tym, przez co musiałeś przejść. No i to rzeczywiście czuć w tym filmie, te emocje ogromne. Ja miałam przyjemność dawno temu przy okazji premiery filmu na Millennium Dogs Against Gravity 2 w Lublinie, miałam okazję rozmawiać z producentem Maciejem Kubickim i zapytałam go o to, czy były takie sytuacje, kiedy bohaterowie tego filmu, widząc, co się dzieje i co zostało nagrane przez nich, przyszli i poprosili, żeby czegoś w filmie jednak nie umieszczać, bo tam było bardzo dużo scen, które naprawdę pokazywały ogromne emocje. I okazuje się, że nie, że bohaterowie tego filmu nie mieli takich próśb.
Aczkolwiek
wszystko tam było pokazane.
Pamiętam jedną ze scen, w których jedna z uczestniczek konkursu wstrzymuje kamerę, że potrzebuje teraz chwili dla siebie. To było związane z tym, że potrzebowała się skoncentrować przed wyjściem na scenę, żeby przystąpić do kolejnego etapu konkursu. Która postać wam się najbardziej podobała?
Nasz.
Coś mi się tak wydaje.
Trochę mi się takie kibicowanie swojej drużynie włączyło podczas tego
filmu. Trochę tak. Faktycznie
była ta rywalizacja sportowa, o której mówisz, Grzegorzu, to też mi się to udzieliło, bo to faktycznie robi się trochę jak konkurs czterech skoczni, czy którykolwiek inny konkurs z pierwszej ery Małyszomanii, kiedy to naprawdę cały naród siadał i właśnie, Polak skacze. Tutaj właśnie także podobała mi się postać polskiego pianisty, aczkolwiek miałem wrażenie, że podoba mi się chyba przede wszystkim dlatego, że tylko u niego widziałem nieco więcej luzu, nieco więcej dystansu do tego konkursu i do tego trybu życia, który prowadzi.
I podobieństwo do Chopina.
Tak, to oczywiste. Między innymi jego autoironia, czy też dystans do siebie wyrażał się między innymi w tym, że wiedział, że jeśli wygląda się trochę jak Chopin dla jurorów, może to być jakiś argument, że jednak się najlepiej gra Chopina na scenie. Polecamy Państwu, film można oglądać między innymi w Centrum Kultury.
No i widzicie, bo po tym filmie obejrzałem nasz kolejny tytuł i to był chyba błąd, bo to jest zupełnie inny ładunek emocjonalny, tempo prowadzenia fabuły. Film Czasem myślę o umieraniu. Jak zobaczyłem aktorkę, o, Gwiezdne Wojny, to będzie dobrze. Nie było. Znaczy, film jest fajny. Rozumiem jako przejaw artyzmu, może się podobać, ale no można pokazać życie codzienne, ale czy na pewno jest tak nudne?
No właśnie, nie wiem, czy
myślę,
nudne.
Myślę, że bywa. Niekoniecznie chyba nudne, no tylko właśnie. Raczej
ja pracowałem w biurze kilka ładnych
samotne.
Lat. I aż tak nudno nie było. To trochę jak korporacja.
No, może i tak. No ta też nie była taka typowa korporacja.
Ale
to
myślę, że to kwestia charakteru też twojego, bardzo takiego ekspresyjnego. Ty ludzi do siebie przyciągasz i dzielisz się emocjami, a nasza bohaterka raczej uciekała.
Właśnie. Raczej uciekała do tych myśli, które dotyczyły właśnie umierania i powtarzała sobie, że raczej czasem myśli o umieraniu, chociaż robiła to dosyć często.
Ale dwa razy pokazane jest. Chyba czy trzy na
ekranie. Więcej. Bardzo różne są te wizje, bardzo plastyczne, bardzo świetnie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób pokazano te wizje na ekranie, pod tym względem bardzo, bardzo się przyłożono i między innymi dlatego to jest jeden z tych klimatów, jeden ze smaczków tego filmu, który naprawdę może się podobać. A dlaczego wybraliśmy taki film? No między innymi dlatego, że bardzo różne filmy wybieramy w kinie w Lublinie, zarówno dla tych, którzy chcą zobaczyć coś z mainstreamu, dla tych, którzy chcą zobaczyć dokument i dla tych, którzy chcą zobaczyć, no właśnie, użyłeś słowa artyzm. No tutaj może być trochę ironii w tym artyzmie, bo czasami faktycznie przerost formy nad treścią raczej może irytować niż dawać satysfakcję, aczkolwiek w czasie myślę o umieraniu bardzo podobała mi się, tutaj wracam do Igi i temu, co powiedziałaś o charakterach, bardzo podobała mi się postać głównej bohaterki, postać wycofana, postać skromna. Tak bardzo wypocząłem, oglądając ten film, właśnie ze względu na to, że nie było ciągłych sociali, że nie było ciągłych rozmów przez telefon, że nie było skrótów scenariuszowych, które miały wprowadzać akcję, że raczej tutaj przechodzimy bardzo płynnie za pomocą fade in, fade out, czyli ściemniania, rozjaśniania ze sceny w scenę, co także jest pewną metodą na wprowadzenie w trans. I obserwujemy życie bohaterki, które zmierza właśnie nie do jakiegoś konkretnego celu, jak w przypadku jednego z filmów, który mamy na platformach, czyli do największej nocy w historii popu, gdzie chodzi o ten koncert. Tutaj raczej chodzi o opowiedzenie historii pewnej osoby, która nie za bardzo narzuca się światu, nie za bardzo się w tym świecie odnajduje, ale jednak trochę miłość jej pomaga w tym, żeby na samym końcu powiedzieć coś o sobie. Bo ona z tym chyba największy miała problem. Była tak bardzo introwertyczna.
Co mi się podobało, to kamera, która nie jest oczywista. I czasem są takie ujęcia, jakby ktoś postawił gdzieś na...
przypadkowo.
Tak, na blacie albo na jakimś regale kamerę i kadr w ogóle nie jest oczywisty.
No mnie bardzo rozczulił ten film, zwłaszcza właśnie ta końcówka, o której tutaj mówisz, że ta miłość pozwala jej jednak wyjść z tego pancerza. Dla mnie to jest bardzo ciekawy komentarz do tego, jakie mamy czasy teraz, bo jednak pandemia sprawiła, że trochę się zaczęliśmy z przymusu izolować i mam wrażenie, że ta izolacja jakoś tak się wpisała już w to społeczeństwo.
My cały czas jesteśmy w domach zamknięci.
Więc to jest bardzo ciekawy film, który pokazuje, że jak się czasami wyjdzie i się trochę pobawi, na przykład w umieranie, bo tam też taka zabawa była, to może nam być ciekawiej i lepiej w życiu.
Nie było jej szkoda, że jest w tym biurze, a nie jest w nim, że jest obok.
Ale jej chyba nie było z tym źle.
Nie, oczywiście, że nie, ale tak po ludzku po prostu.
No ty masz swoją radość, ty w pracy masz radość i radość, więc no ona ewidentnie miała drugie życie gdzieś indziej, to chyba było to życie, które bardziej lubiła.
Polecamy, ale to ciężki jest film. W odbiorze, moim zdaniem. No, trzeba do niego podejść odpowiednio, bo jak chcecie komedię romantyczną albo film...
To zostańcie z nami, bo mamy jeszcze
tak,
coś takiego.
Ale to nie jest ten
to jest
akurat.
Taki film, który właśnie chyba można sobie odpocząć przy nim troszkę.
Tak.
Czas no, na
właśnie,
trzeci.
Trzeci odpoczynek, no nie, bo wcześniejszy...
Ale drugi. Trzeci, ale drugi, bo to jest no druga właśnie. Część, Duna. I od razu gdzieś z tyłu głowy jest pytanie, a co jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej Duny?
No to może mu trochę brakować.
Czyli to jest jak z Gwiezdnymi Wojnami. Musisz pierwszą część, żeby nadrobić drugą, żeby być w temacie tego,
no,
co się
dzieje. Wczoraj była okazja do tego, żeby właśnie zobaczyć i jedną, i drugą na maratonie z Dunami, ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak bardzo konieczne, żeby zobaczyć pierwszą część. Zresztą jest to możliwe na platformach streamingowych. Aczkolwiek druga część jako taka jednak bardziej mi się podobała ze względów No właśnie, z jednej strony tych takich typowo hollywoodzkich, mainstreamowych, to znaczy jest to naprawdę widowiskowe, dobudżetowane kino, które od samego początku było pomyślane jako hit. Jako hit było realizowane i jako hit wchodzi do kin. I pod tym względem, w przeciwieństwie do innego amerykańskiego filmu, właśnie Czasem myślę o umieraniu, który było kinem bardzo spoza tego głównego nurtu, w przeciwieństwie do tego filmu, no, Duna ma zachwycać i faktycznie dzieje się tak. Dzieje się tak, ponieważ zarówno te wątki fabularne, które w tym 2,5-godzinnym seansie w jakiś sposób są jednak zazębiane, także z pierwszą częścią, ale także i z tymi wszystkimi, którzy przeczytali prozę, na podstawie której Duna została nakręcona przez Denisa Villeneuve'a, ta druga część, ale także i tą pierwszą część Duny. No, niektórym bardziej się podoba wciąż ta sprzed ponad 40 lat, więc... No ale co z drugą? Dlaczego warto ją zobaczyć? Wydaje mi się, że dlatego, że pokazuje też historię z jednej strony małych społeczności, które walczą o swoje, ale z drugiej strony pokazuje też historię tego, jak domyka się pewna walka o władzę z jednej strony, a z drugiej strony także pewna prywatna walka o nawet nie tyle zemstę, co o pewną sprawiedliwość społeczną. Oczywiście film, który napakowany jest gwiazdami. Cały czas oglądamy wszystkich tych, którzy oglądaliśmy w pierwszej części. Zastanawiałem się przez cały czas, czy Timothée Chalamet będzie w stanie udźwignąć rolę przywódcy, bo on raczej w filmach występuje w rolach nie tyle, że chłopięcych, jak w Łące na przykład, czy młodych mężczyzn, którzy są raczej...
Z boku społeczeństwa.
Dokładnie. Tak to raczej nie aspirują, jak na przykład Dave Bautista, który samą swoją postawą wygląda jak supermocarz. No ale właśnie, liderzy, pamiętamy przecież Napoleona, nie zawsze muszą mieć, nie muszą być osobami postawnymi. Czasem wystarczy, że mają to coś. Tego czegoś trochę mi brakowało w Dunie i w postaci Chalameta. No ale z drugiej strony dostajemy też całą historię tego, w jaki sposób walczy się o sprawiedliwość, o pomszczenie niesłusznej, niesprawnej i zbrodniczej śmierci swoich bliskich, o poznawanie swoich własnych korzeni, trochę o miłość, trochę o pewnego rodzaju komentarz do współczesności, o pewnych walk politycznych, które się aktualnie dzieją, do wieczystego sporu pomiędzy tym, co jest wspólne, czyli pewnymi komunitarystycznymi społecznościami versus tymi bardziej hierarchicznymi, arystokratycznymi. Pod wieloma względami Duna faktycznie może się podobać, aczkolwiek te 2,5 godziny to jest seans może nieco trochę za długi dla mnie, bo owszem, można się zachwycać piaskami pustyni, bo był kręcony między innymi w Abu Dhabi i ta pustynia jest bardzo pustynna. Można się zachwycać efektami specjalnymi, które pewnie doczekają się kolejnych nominacji do Oscara. Można zachwycać się także i tym majstersztykiem reżysersko-produkcyjnym.
Bo i muzycznym.
Do tego zmierzam też, bo pod tym względem ten film także jest świetnie rozwinięty. No i mamy oczywiście muzykę Hansa Zimmera, na którą bardzo wielu, także i ja, czekaliśmy i ona dopełnia tę widowiskowość, tą swoją epifanią wręcz, rozwijającą się z głośników. Naprawdę dla wszystkich tych, którzy lubią trochę fantastyki, bo nie ma znowuż aż tak zohydzających potworów, które mogłyby przerażać, ale jednak lubią kino fabularne, lubią opowieści o tych, którzy mają rację i którzy zmierzają do swojego i tych, którzy postanawiają narzucać swoją wolę innym. Myślę, że Duna, część druga, to będzie... No, długo pamiętane.
I teraz nie wiem, czy ja mam mówić wam ma culpa za ten tytuł na Netflixie, czy jednak wam się podobał, bo
nie.
Zobaczyłem, że jest w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych filmów na Netflixie, ma culpa. Mówię, nie mam pomysłu na wieczór, zobaczymy, co to będzie. I jak wasze wrażenie? Bo to taki trochę miks Greya, 365 dni...
Panie aż tak.
Ale nie jest to film przewidywalny.
No właśnie, ja miałam trochę mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten film, dlatego że uważam, że byłby to naprawdę niezły serial. Tutaj było bardzo dużo różnych wątków, które zostały tak skompresowane i w tym ostatnim akcie tego długiego, bo to jest aż 2 godziny filmu, były wyjaśnione. Dla mnie to się wydarzyło zbyt szybko.
Tak, w ogóle nie było wyjaśnione ta zbrodnia, nad którą mieli pracować.
Bo tak.
powiedzmy o czym jest film. Pani adwokat bierze sprawę malarza słynnego, który jest podejrzewany o morderstwo, ciała nie odnaleziono tej
morderstwo
dziewczyny.
Morderstwo swojej dziewczyny.
Tak, tej dziewczyny i zamierza go bronić, ale w opozycji jest jej szwagier, który go oskarża. Jest oskarżycielem, prokuratorem. No i to jest
no,
cały zarys
fabuły.
Mamy
też rozgrywki polityczne, mamy rozgrywki rodzinne, bardzo poważne i bardzo tak. ciekawe. I tego chciałabym zobaczyć więcej, dlatego trochę mam żal, że to jednak nie jest serial. Ale podobał mi się klimat tego filmu, bardzo mi się podobała ścieżka dźwiękowa, bardzo. I słucham tej muzyki już od kilku dobrych dni. No i bardzo mi się podobała scena erotyczna. Wspomniałeś tu o Greju i 365 dni.
Ja miałem tylko takie z tyłu głowy, jak oni się potem z tego wszystkiego umyją?
No, to już jesteś praktykiem ewidentnie i po prostu patrzysz na takie sprawy innym okiem niż kobiety, które jednak bardziej tak na te wrażenia estetyczne.
Czyli muszę kupić farmę, rozumiem.
Uwagę. To już nie wiem, pozostawiam to dla ciebie, ale chodzi mi o to, że tam
słucham,
właśnie...
twoja małżonka, Grzesiu. Być może zacznie po tej audycji.
Będziemy malować.
Będziecie malować.
Nie było no, tam widzisz? Zbyt dużo na gości. Nie epatował ten film na gości,
ten
tylko
film
to
jest
była
subtelny,
bardzo ładna, zmysłowa scena.
Tak, subtelny, romantyczny i delikatny ten film jest. Jak na thriller i dramat jest... bardzo delikatne.
No i takiego rozwiązania nie mieliśmy chyba jeszcze w kinie z farbami, więc szapoba.
No nie wiem, czy no Mea to przede wszystkim jest imię głównej bohaterki, więc zastanawiałem się, czy Mea culpa to z łacińska, czy bardziej po prostu ktoś, komuś się spodobało ten zlepek słowny. Mnie osobiście ten film dostarczył wrażeń podobnych jak niektóre filmy erotyczne, które aspirują do tego, żeby takimi być. Takimi, które będą wpasowywały się w platformowy, myślę tutaj o platformach streamingowych, nurt filmów na kanapie, do posiedzenia, do zobaczenia i do, no właśnie, zahaczania o pewnego rodzaju tabu. No ale pod tym względem, a propos nudy tutaj, Grzesiu, no trochę się wynudziłem ze względu na intrygę, ta główna intryga wydała mi się po prostu zbyt nijaka w porównaniu chociażby do tych pobocznych, o których wątkach rodzinnych.
No, a zwrot akcji które, na koniec?
No tak, to też było ciekawe. Pod tym względem faktycznie tylko nie wiem, czy wielu z nas doczeka
ale
do końca.
Ale 3/4 filmu musisz przeczekać do zwrotu akcji.
No właśnie.
No, więc wydaje mi się, że właśnie, jeśli chodzi o sam serial, gdyby z tego faktycznie zrobić serial i gdyby te sceny, czy też to... atmosfera gęstniejącej chemii pomiędzy panią adwokat i ewidentnie no, facetem, który może tak, może nie, jest mordercą, to może by było łatwiej, ale miałem wrażenie, że próbuje się narzucać pewnego rodzaju estetykę, która była już eksploatowana, przynajmniej ostatnio w okresie walentynkowym, bardzo często gęsto. Być może ja zbyt wiele takich filmów w ostatnim czasie zobaczyłem.
Może, bo ja takich w ogóle nie oglądam, więc dla mnie to
właśnie.
Było coś nowego.
Ale wydaje mi się, że to porównanie do 365 dni i do serii z Grejem jest jak najbardziej uprawomocnione. Chyba właśnie ze względu na te sceny, które mają zahaczać właśnie o nagość i o to, w jaki sposób się eksploruje na platformach streamingowych. No ale dużo się pośmialiśmy, Grzesiu, nie wiem, czy słyszałeś.
No tak. No.
Fantastyczny wybór, dziękuję.
Kolejny tytuł i też go wybrałem. Jestem z niego dumny, że wybrałem. Jest to najwspanialsza noc w historii popu. Jest to noc, w której został zarejestrowany hit We Are The World.
I chyba najwspanialszy film, o którym dziś mówimy.
Tak, w latach 80. i mówią o tych wydarzeniach osoby, które żyją, bo wiemy, że wielu artystów już z nami nie ma. Są zdradzane kulisy i trochę wkręcamy się w akcję i kibicujemy, żeby ten utwór był nagrany, tak jak powiedziałaś to poza anteną, mimo że wiemy, że on i tak został nagrany i powstał, tylko było tak mało czasu, trzeba było zgromadzić wszystkie osobistości w jednym studiu, zamknąć ich tam, skłonić do tego, żeby nagrywali i robili to jeszcze partiami.
I robili to dobrze.
Nie wszyscy mieli wtedy dobry dzień. Nie wszyscy byli w stanie dorównać do Michaela Jacksona, który gdzieś te pierwsze skrzypce w tym utworze grał od początku.
Niektórzy, jak Bruce Springsteen, dnia poprzedniego kończyli kilkutygodniowe tournée.
Tak. I teraz też pytanie, bo też to pojawiło się poza anteną. Czy młodzi widzowie kupią te produkcje, albo czy skłoni ich to do tego, żeby poznawać te osobistości, które były w tym filmie. Bo my, wychowani w latach 80., 90., my dobrze znamy tych artystów. My dobrze znamy ten utwór. Ale czy dobrze znamy historię jego powstania? Nie.
No nie.
I w tym dokumencie ją poznajemy. Ja siedziałem jak zaczarowany.
Tak, ale to, co powiedziałeś, to o czym właśnie tu rozmawialiśmy, to się ogląda naprawdę trochę tak jak kino akcji w pewnych momentach, ze względu na te wątki, że no, powstał utwór, wiemy, że to się udało, ale ten film jest tak zrealizowany, że cały czas jest to takie napięcie w nas, ten niepokój. I myślę, że to jest ogromną siłą tego filmu, dlatego, że to nie jest taki klasyczny dokument, historia jakiegoś zespołu, historia pewnej płyty, bo to nie jest nudne. Tam mamy tak bardzo dużo różnych faktów i to, jaka jest narracja, którą prowadzi Lionel Richie i opowiada o tym ze swojej perspektywy i mówi o tym, że on jeszcze w tym samym dniu musiał prowadzić galę, zdobył wiele nagród i kiedy wrócił do domu o 8 rano, to nie myślał w ogóle o tej gali i o tych nagrodach. I myślę, że to też czuć z tego filmu, jak ważny to był utwór i to czuć dopiero, jak się zna całą tę historię dookoła.
I to jak w tajemnicy to musieli utrzymać, bo gdyby to wyszło tak gdzieś na jaw, że oni coś takiego robią, to by się nie opędzili od fotoreporterów i fanów.
Ja się zastanawiałam, czy to by było możliwe w dzisiejszych czasach, kiedy mamy...
Nie w dobie XXI wieku, nie.
No właśnie, o faktach była mowa. 25 stycznia 1985 roku, to wtedy ta wielka grupa artystów, pośród których Lionel Richie został wymieniony, ale także Bruce Springsteen także wymieniony, Cyndi Lauper, Quincy Jones, Michael Jackson, kto tam jeszcze? Kenny Loggins.
Bob Dylan
właśnie. Ktoś jeszcze?
Mnóstwo
ich było, to prawda. No pamiętam, jak rozwijane były karteczki, bo oni wszyscy mieli stanąć w jednym pomieszczeniu obok siebie. To też było pod względem logistycznym, ale także i towarzyskim. Kto ma gdzie stanąć? Kto koło kogo ma
zaśpiewać? Kto kogo lubi, kto kogo przekonał.
Jak te głosy ze sobą
jak,
też
właśnie, jak głosy, bo każdy miał jedną linijkę tekstu do zaśpiewania, w związku z czym trzeba było wziąć specyfikę ich poszczególnych głosów. Z
nie wszyscy byli
popowych, rockowych. No niektórzy właśnie mieli charaktery takie...
To było takie, po gali, już wspomnieliśmy.
Takie bardziej trudne, jak Cyndi Lauper. O tym jest także mówione w filmie, że ona raczej była taka zaczepna, żeby to powiedzieć, żeby nie wszystko powiedzieć. No w każdym razie faktycznie ogląda się film zmierzający właśnie do tego, do tej Wielkiej Nocy z zapartym tchem niemalże. I dla mnie osobiście największym atutem są zdjęcia archiwalne, których jest mnóstwo. Bo to, że Lionel Richie okazał się być świetnym gawędziarzem i bardzo wiele pamięta z tamtych czasów, no to jednak są odległe czasy. Prawie 40 lat temu.
I on sklejał takich wszystkich, tak, nie? Taką było dużo towarzystwa.
On też był właśnie, oprócz Michaela Jacksona, on też był Spiritus Movens tego całego wydarzenia. Tak. Między innymi on był pełnoprawnym twórcą, jeśli chodzi o nie tylko ten dokument, ale także i o samą piosenkę i to, w jaki sposób powstawał chociażby tekst, w jaki sposób powstała melodia. On też do tego wraca. Jak sobie coś podśpiewywał, później Michael Jackson coś sobie podśpiewywał i nagle, okej, mamy już linię melodyczną, ale nie mamy tekstu. No i właśnie, wszystko się sprowadza do tekstu, wszystko się sprowadza do kalendarzy, do producentów, oświetleniowców, dźwiękowców. No, oglądamy wysiłek produkcyjny, który zmierza właśnie do tego, żeby tytułową, najwspanialszą noc w historii popu przeżyć.
Nie wiem jak wy, ale ja wielokrotnie miałam ciarki oglądając ten film, zwłaszcza właśnie w tych partiach solowych, kiedy było słychać jeden głos po drugim, jakie one są naprawdę wspaniałe.
Tina Turner.
I Stevie Wonder.
Stevie Wonder, dokładnie.
Diana Ross, no możemy tak, tak do wieczora.
Tak. Najwspanialsza noc w historii popu, do zobaczenia na Netflixie.
No i on potrafi w dokumenty, jeżeli chodzi oczywiście o Netflixa. Czas na kolejny serial, który również bije rekordy popularności na Netflixie, to jest Roist Millennium, czyli trzecia, ostatnia część tej trylogii. Dwie pierwsze już mieliśmy okazję oglądać, chyba pierwsza była nawet na Showmax, jak to jeszcze była platforma, z tego co pamiętam. No i teraz też pojawia się pytanie, czy warto siadać do trójki, nie widząc dwóch poprzednich.
Nie.
No tak, to jest serial, który zachowuje ciągłość postaci.
Zbyt dużo tam się dzieje. Ja obejrzałam dwie pierwsze części, no wtedy, kiedy one były. I gdyby nie to, że Netflix wypuścił taki krótki film, w którym Brodka streszcza te dwa pierwsze sezony, ja bym nie wiedziała, co się dzieje w trzecim, pomimo tego, że oglądałam.
Bo tam wiele wątków w trzeciej części jest pozamykanych, te, które są otworzone w pierwszej i drugiej części, więc możemy tylko pobieżnie opisać trójkę, żeby nie zdradzać słuchaczom szczegółów, ale radzimy przed Roist Millennium zaliczyć sobie dwie pierwsze części po 6 odcinków, więc szybko to idzie i dopiero do tej ostatniej, trzeciej, zamykającej całą historię usiąść.
Bo... Szybko idzie, ale też wciąga na tyle, że to jest tak na jeden dzień oglądania,
tak,
moim zdaniem.
I to są lata 80., 90., więc jeżeli ktoś pamięta tamtą epokę, to będzie się bawił super.
No właśnie, 90. zmierzające do milenium, bo tu stąd ten podtytuł, czyli do zmiany tysiącleci. Cały czas oglądamy Dawida Ogrodnika, Andrzeja Seweryna, Magdalenę Różczkę jako sierżant Anny Jas. Jest fenomenalne dla mnie odkrycie Łukasz Simlat. Pierwszy raz widziałem kogoś, kto jąkając się może być tak despotyczny i budzić tyle przerażenia w czasie przesłuchania. Pamiętam to, kilka razy zresztą wracałem do jednej z tych scen, to chyba był 6 odcinek, czy 5 w pierwszym sezonie. Jest także Zofia Wichłacz, Magdalena Walach, Vanessa Aleksander. No, cała plejada polskich aktorów. Dołącza także Janusz Gajos do tej...
I Piotr Frączewski
już był faktycznie, no, ale on
to jest od początku, nie?
Szybko kończy.
Jak wam się podobało to rozwiązanie właśnie z głosami? Tam był taki odcinek, w którym się pojawiają młode wersje bohaterów i mają podłożone głosy przez Piotra Frączewskiego i Andrzeja Seweryna. To jest przedziwne uczucie, kiedy się patrzy na młodych aktorów i oni mówią właśnie głosem Seweryna i Frączewskiego. Po prostu tak nie pasuje bardzo.
No właśnie, to może dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji na Roysta trafić na Netflixie, to rzecz dzieje się w latach 90. i w trzecim sezonie już zahacza o milenium. Rzecz dzieje się w nieistniejących gruntach. Są to tereny ziemi odzyskanych po II wojnie światowej, czyli tam, gdzie przed 45 rokiem Polski nie było. Są to ziemie nie do końca jeszcze odbudowane, bo znaleziono świetne plenery, zarówno we Wrocławiu, jak i w Wałbrzychu, jak i w Katowicach, gdzie jest kręcona ta scena z hotelu, ale także i w Warszawie. Wygląda to bardzo, bardzo realistycznie, zwłaszcza te pierwsze dwa sezony, trochę jak Wielka Woda i trochę także jak Brokat. W pewnych momentach widzimy bardzo realistycznie. Ja miałem naprawdę wrażenie, że oglądam krainę swojego dzieciństwa. Jeśli chodzi o samochody, jeśli chodzi o ubrania, jeśli chodzi o płyty chodnikowe. To, co zauważyłem, to plastikowe okna, których jeszcze wtedy nie było w tamtych czasach, ale jeśli chodzi o bloki, które jeszcze nie było ocieplone, jak najbardziej tak. Pod względem tych lokacji i rekwizytów i... No wszystkich...
Całego tego klimatu, ale tak. Mówisz o rekwizytach, muszę ci przerwać, bo bardzo mnie urzekły kieliszki na szampana z datą 2000 rok. Wspaniałe.
No, bardzo wiele wysiłku włożono w to, żeby się przyłożyć do stworzenia tego klimatu i pod tym względem ten serial naprawdę świetnie się sprawdza. Serial kryminalny, serial serial dosyć mocno... No, epatujący zbrodniami różnymi, takimi wręcz zwierzęcymi. Bo w pierwszym odcinku, jak w pewnym momencie zobaczymy wielki kocioł, z którego nie powiem, co wystaje, no, zdajemy sobie sprawę, że tutaj zbrodnia goni zbrodnię i co jedna to jest dużo bardziej brutalna i zwierzęca. No, ale mamy też policjantów, dwie świetne postaci, chyba jedna z najlepszych ról w ostatnich latach Magdaleny Różczki, jeśli chodzi o wyrazistość, jeśli chodzi o taką sposób przekonania, bardzo mnie to ujmuje. No i wspomniany Łukasz Simlat, który jest dla mnie chyba najfajniejszym, najciekawszym, najbardziej utalentowanym aktorem spośród tych wszystkich znakomitości, które się w tym serialu pojawiają. Jest także Dawid Ogrodnik i tutaj ten wątek faktycznie, co się stało z jego żoną i z matką Wandy, jego córki, to jest też bardzo istotne, ale to jest właśnie w drugim sezonie. No i poznajemy nowe rzeczy się dzieją w gruntach. Nowe złe rzeczy się tam dzieją i znowu policjanci muszą rozwikłać zagadkę znikających kobiet.
No, dzieją się nowe i wracają stare, bo tam właśnie dlatego trzeba znać te pierwsze dwa sezony, żeby móc oglądać ten trzeci i tak w pełni wiedzieć, o co tam chodzi. Ale mówisz tu o tym klimacie, o tych zbrodniach. Ja miałam wrażenie, że mnie to aż oblepia. Ja fizycznie czułam ciężar tego serialu i to uważam, że to jest fantastyczne.
Tak, wydaje mi się, że to jedna z tych produkcji serialowych w ostatnich latach. Było ich co najmniej kilka i wiele z nich, owszem, na Netflixie, produkcji oryginalnych, które bardzo zapadają w pamięć i które pokazują, że bardzo się zmienił sposób kręcenia seriali na platformy streamingowe przynajmniej, bo to już nie są takie typowe telewizyjne seriale, które mogą się ciągnąć w nieskończoność. To są zazwyczaj pomyślane seriale na kilka odcinków, maksymalnie 10-12, ale zazwyczaj 6. Zazwyczaj są to godzinne odcinki i zazwyczaj fabularnie bardzo zbliżone do tego, żeby na przykład robić z nich maratony nocne w kinach, bo to jest już taki format. Royst jest jedną z tych najlepszych produkcji w ostatnich latach. Cieszymy się bardzo, że trzeci sezon zawitał. Warto zrobić sobie wieczór z Roystem, jeden, drugi, trzeci. A trzeci, póki co zobaczyłem dwa odcinki i dooglądam resztę. Oczywiście.
Ja zobaczyłam 5 i już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła zobaczyć ten ostatni.
No to za chwilę do domu wrócisz i pooglądasz i zapraszamy za tydzień.
Będziemy po 14, jak zwykle w kinie w Lublinie, gdzie przywitają was.
Ja nie przywitam, bo ja będę nad morzem.
Proszę bardzo, no to my w duecie. No Grzegorz Heluchliński
i Łukasz Kanafa. Dziś była z nami
Iga Wójtowicz.
Dziękujemy państwu, do usłyszenia.